To znowu my. Witajcie serdecznie w rozmowie kontrolowanej, odcinku 15, którego gościem dzisiaj będzie Łukasz Siewierski, ale o nim to za chwilę. Witają Was Adam Lange oraz...
Adam Heckler.
Adam, powiedz, co masz teraz na tapecie.
Na tapecie mam oczywiście ogłoszenia duszpasterskie. W poprzednim odcinku chyba zapomnieliśmy od tego zacząć, ale dzisiaj nie zapomnieliśmy. Więc jeżeli słuchacie nas na żywo w czymś innym niż podcast, a nie słuchacie nas na żadnej platformie podcastowej, to wiedzcie, że możecie. Możecie nas słuchać na wszystkich dużych platformach podcastowych, a linki do nich znajdziecie na livezaufana3strona.pl. I co ważne, dzisiaj również rozdajemy 3 klucze UBK, więc gratulacje dla wszystkich, którzy pamiętali, żeby zalogować się na nasz stream punktualnie, ponieważ na koniec naszego występu każdy z nas, naszej trójki, zada jedno pytanie i pierwsza osoba, która dobrze odpowie, ale ważne, dobrze odpowie na czacie YouTube'a, bo oglądacie nas też na Facebooku, ale odpowiedzi przyjmujemy na YouTubie, bo tam nam łatwiej synchronizować, kto odpowiedział pierwszy, a kto nie. Pierwsze osoby, które odpowiedzą dobrze na nasze pytania, otrzymają każda po UBK z NFC. No dobrze, no to chyba czas zaprosić naszego gościa. Witamy w naszym gronie Łukasza Siewierskiego, inżyniera wstecznego z firmy Google.
Cześć Łukasz.
Dobry wieczór Adamie. Dzięki temu,
że
był pierwszy.
A przed chwilą nie był taki kulturalny.
Staram się, ludzie patrzą.
Łukasz, jak ci mija weekend?
Dobrze bardzo. Bardzo jest gorąco na zewnątrz. Nie wiem jak w Polsce, ale w Londynie było potwornie. Tak, i spotkałem wczoraj jelonki w parku. Było całkiem przyjemnie.
To świetnie.
Tak, polecam jelonki w parku oglądać.
Dobrze, to powiedz nam, bo nie spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o jelonkach, tylko o tobie troszeczkę.
Bardzo to fajne powiedz... jelonki.
No, na pewno. Zrobiłeś zdjęcia?
Tak.
To potem nam pokażesz. Opowiedz nam teraz, skąd się wziąłeś w bezpieczeństwie? Jak wyglądała twoja ścieżka?
Odpowiedź na to pytanie najkrótsza chyba będzie. Wziąłem się stąd, że wysłałem CV do CERT-u. Wcześniej przed wysyłaniem CV do CERT-u, do czego teraz mogę się przyznać, nie wiedziałem nic o bezpieczeństwie. Teraz już mnie nikt raczej z CERT-u nie zwolni.
Dlaczego wysłałeś CV do CERT-u, nic nie wiedząc o bezpieczeństwie? To tak wolno? Nie ma jakiegoś zakazu?
Długa droga do tego prowadziła, więc byłem programistą przez niecałe 2 lata i zdecydowałem, że programowanie nie jest dla mnie, bo bardzo mnie nudziło. Nie wiem, czy to była kwestia tej jednej pracy, czy w ogóle idei bycia programistą, ale znudziło mnie to i pomyślałem, że to bezpieczeństwo wygląda jakoś ciekawie. Zupełnie nic nie wiedziałem o bezpieczeństwie. Jedyne, co wtedy wiedziałem o bezpieczeństwie, to że inżynieria wsteczna jest taka fajna, bo przypomina rozszyfrowywanie jakiegoś antycznego pisma, jak hieroglify czy coś takiego, bo patrzy się na ten assembler i się wymyśla, co tam się dzieje na dużo wyższym poziomie abstrakcji niż to, co jest w assemblerze. Więc tyle wiedziałem. Szukałem nowej pracy, wysłałem CV do CERT-u, nie dostałem odpowiedzi. Po 2 tygodniach wysłałem jeszcze raz tego samego maila z adnotacją na wszelki wypadek, jakby wpadło przypadkiem do niszczarki. Wysyłam jeszcze raz, pozdrawiam. I po tym, jak wysłałem drugi raz tego maila, zadzwonił do mnie Piotrek, który wtedy był szefem CERT-u i zaprosił na rozmowę do Warszawy. Pojechałem na rozmowę. Coś tam wiedziałem o bezpieczeństwie o tyle, że wiedziałem dosyć sporo z kryptografii wtedy. Pomiędzy tym czasem, kiedy Piotrek do mnie zadzwonił, a kiedy pojechałem do CERT-u, też się trochę poduczyłem. Później dostałem zadanie, żeby coś tam zrewersować. Zrewersowałem trochę Spajaja. Tyle zrewersowałem, że się dowiedziałem, jaki protokół, jak się łączy z CNC, jak wymienia informacje z CNC, czym to jest szyfrowane. Chyba XOR 66, ale proszę mnie nie sprawdzać, być może nie jest to prawdziwe. Hex 66, z tego co pamiętam. Dawno to było. I pokazałem to, co zrobiłem, że ustawiłem sobie VirtualBoxa, odpaliłem tam Windowsa, przechwyciłem ruch sieciowy Wiresharkiem i potem jakoś starałem się wytłumaczyć, jak doszedłem do tego, że to jest akurat ksorowane z 66, no i mnie przyjęli do CERT-u i tak się zaczęła moja przygoda z bezpieczeństwem.
To piękna historia.
Dziękuję.
To już było dawno temu, a powiedz, dawno co dzisiaj temu robisz? Bo zapowiedzieliśmy ciebie jako osobę, która zajmuje się bezpieczeństwem Androida, ale to jest gigantyczny worek i na pewno jest tam 65 osób zajmujących się bezpieczeństwem Androida i twój jeden mały pokoik, w którym siedzi Łukasz i robi coś innego niż wszyscy. Gdybyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom, żeby też wiedzieli, o co cię pytać, bo wiadomo, że pewnie chcieliby cię zapytać o wszystko związane z bezpieczeństwem Androida, ale ty się specjalizujesz w jednej dosyć specyficznej działce.
Tak, to prawda. Jak zaczynałem pracę w Google, to zajmowałem się patrzeniem na złośliwe oprogramowanie na Androida, zresztą to samo robię do dzisiaj, ale wtedy zajmowałem się, dużo bardziej mnie osobiście interesowała ta część złośliwego oprogramowania, która znajduje się poza sklepem, sklepem Play, i tam według mnie były ciekawsze technicznie próbki, trudniejsze troszeczkę do rewersowania i też jakieś takie po prostu coś, co mnie ciekawiło. Później zacząłem się zajmować od niedawna w wyniku tam pewnych zmian w zespołach. Zacząłem się zajmować preinstalowanymi zagrożeniami, czyli tymi, które znajdują się na obrazie systemu urządzenia z Androidem, i tym się zajmuję dzisiaj. Nie wiem, czym będę się zajmował za 3 miesiące, 4 miesiące, może czymś innym, może wciąż tym samym, ale akurat to jest dosyć przyjemne w tej pracy, że można sobie zmieniać rzeczy.
Łukasz, straciliśmy wizję.
Czy straciliście
wizję? Nie wiem, czy to wina Androida, czy nie. Przywrócić. Poczekamy chwilę.
Czy Androida.
No właśnie.
Czy mnie słyszycie chwilę wciąż?
Słyszymy, tak, słyszymy.
Dobrze, to możemy kontynuować, a ja będę w międzyczasie starał się przywrócić wizję, jeśli pozwolicie.
Wszyscy pracownicy Google mają obowiązek multitaskingu.
Tak. To jest sprawdzane podczas rekrutacji w ten sposób, że musimy ustawić wszyscy projektor, bo to najlepiej sprawdza to, czy jest multitasking, czy nie ma.
Ale jednocześnie żonglując oczywiście.
No
tak,
dobra.
Żonglując.
W trakcie, kiedy ty walczysz z wideo, to idźmy do następnego pytania. Zobaczymy, jak twoje skille multitaskingowe.
Dobrze. Zanim jeszcze zadamy to pytanie, pamiętajcie, że też możecie zadawać pytania podczas tego streamu, także zachęcamy serdecznie. Łukasz, ja wiem, że słyszę, że tam walczysz z jakieś pikanie, nie wiem, czy to rozbrajasz bombę. Powiedz mi a propos bezpieczeństwa i rozbrajania bomb, czy te najtańsze telefony z Androidem są najmniej bezpieczne? To takie pytanie od naszych słuchaczy.
Ja w ogóle nie chcę tutaj się wypowiadać, bo zresztą się nie wypowiadam w imieniu mojego pracodawcy, ale moją osobistą misją na dzisiaj jest zapewnienie, żeby to, jaki kupujemy telefon i czy kupujemy go taniej, czy kupujemy go drożej, czy kupujemy go w jednej części świata, czy w innej części świata, miał takie same przynajmniej bezpieczeństwa. Oczywiście będą różne funkcje, które różni producenci mogą sobie stworzyć, ale żeby podstawowy system, czy tam te funkcjonalności związane z bezpieczeństwem systemu były jednak takie same. I do pewnego stopnia tak jest, bo na przykład wszystkie telefony z Androidem czy urządzenia z Androidem mają sandboxing, mają mandatory access control, mają discretionary access control, mają SecCompa w nowszej wersji, mają też Verified Boot. Jest też bardzo ciekawy projekt, który polecam. Nazywa się Adiantum po angielsku i to jest projekt, który ma wprowadzić wysoki poziom szyfrowania systemu plików i systemu blokowego na urządzenia, które nie mogłyby sobie poradzić z bardzo zaawansowanymi algorytmami kryptograficznymi. Można sobie poczytać o tym na blogu Google'owym, a Adiantum to jest taka roślina, która ma po polsku przepiękną nazwę. Nazywa się bodajże niekropnik, co uważam, że to jest dosyć ciekawą nazwą. Nie wiem, dlaczego taka została wybrana, ale taka została wybrana.
No dobra, to powiedziałeś, że wszystkie telefony, a przynajmniej te, o których ty wiesz, mają mechanizmy bezpieczeństwa, które mają dawać im porównywalny poziom bezpieczeństwa użytkownika, bez względu na to, czy one są tanie, czy drogie. Natomiast tak. Czy nie jest trochę tak, że te tanie telefony czasem mają po prostu tak starą wersję systemu operacyjnego, że tam jest dużo gorzej jednak z bezpieczeństwem? Czy gdyby na przykład ktoś z naszych słuchaczy miał zwrócić uwagę na to, nie wiem, jaki telefon kupują jego rodzice, czy nie miałoby sensu, żeby sprawdzał raczej nie cenę telefonu, a wersję Androida i od której wersji można powiedzieć, że te mechanizmy, które wymieniłeś, które dają wyższy poziom bezpieczeństwa użytkownika, mają sens?
Każda w miarę nowa wersja będzie miała... Jak widzicie, ustawiam kamerę w międzyczasie, za to przepraszam, ale uda się. W miarę nowy telefon, każdy będzie miał wersję Androida, która jest w miarę... Czy mnie widać? Widać.
Tak.
Przepraszam za to. Każdy w miarę nowy telefon z Androidem, z nową wersją Androida, na przykład z Androidem 9, nie wiem, czy wychodzą telefony ze starszą wersją Androida niż 9, będzie miał podobny poziom bezpieczeństwa i będzie miał rzeczy, które są już wbudowane, takie jak Treble, który sam w sobie nie jest mechanizmem bezpieczeństwa, ale ułatwia aktualizację systemu, bo wprowadza dodatkową warstwę abstrakcji do sprzętu, więc łatwiej jest zaktualizować system. I też będzie ten Adiantum na tańszych urządzeniach, więc kupienie telefonu... Zresztą, jeśli jeszcze mogę zareklamować jedną rzecz, ostatnio tweetowałem o takiej bardzo fajnej bazie danych zawierającej jakieś podstawowe funkcje związane z bezpieczeństwem telefonów. O ile pamiętam, to jest android-security-database.org. Jeśli jest coś innego, to wrzucimy do linków pewnie. Przynajmniej na YouTubie, czy tam w notatkach podcastu. Tak mówię, jakbym ja robił ten podcast, ale myślę, że jest taka możliwość.
Wrzucimy.
więc jeśli jest inny link, to wrzucimy. Mam nadzieję, że nie podałem strony phishingowej. I tam znajdują się informacje na temat kilku urządzeń z Androidem i kilka rzeczy, które są związane z bezpieczeństwem, takie jak obecny poziom łatek bezpieczeństwa tych telefonów, obecna wersja z Androida i tak dalej. Można sprawdzić, na ile te urządzenia są aktualne i mają najnowsze oprogramowanie. Tu też trzeba wyróżnić dwie rzeczy. Poziom łatek bezpieczeństwa jest czymś innym niż wersja Androida, prawda? To jest jakby w miarę oczywiste, ale często jest przeaczane.
Czyli w skrócie, gdybyś miał odpowiedzieć jedną liczbą, będzie to liczba 9. Od której można
tak
już...
Tak mi się wydaje. Chociaż ja osobiście bym kupował wersję 10 tylko dlatego, że bardzo lubię nowe gadżety i chcę mieć zawsze najnowsze rzeczy, więc... Ale to już jakby nie jest związane z bezpieczeństwem, tylko z moim charakterem.
Okej, a to takie pytanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Mówisz wersję i jeszcze jest osobna wersja, czyli security patch tak naprawdę. I pytanie, czy producenci, którzy dystrybuują łatki do swoich urządzeń, mają jakąś kontrolę nad tymi łatkami security? W sensie, czy mogą selektywnie je dystrybuować na swoje urządzenia?
Nie mam pojęcia, czy mogą je selektywnie dystrybuować na swoje urządzenia. To już trochę odchodzi od działki rzeczy, na których się znam, więc...
Okay. No dobra, w takim razie pytanie takie, o którym może masz pojęcie. Bo dużo ludzi ma gdzieś przekonanie, że są kraje, w których telefony mogą być bardziej niebezpieczne niż inne i mamy tutaj oczywiście na myśli Chiny, które tych telefonów produkują dużo, tanich, ładnych, z dużym ekranem, jasnym i nawet może tam być Android 10. Czy gdybyś, nie wiem, przyszedłby do ciebie jakiś kolega i powiedział, słuchaj, bo tu jest taki fajny telefon, ale on jest to chiński, ja się trochę boję, to byś powiedział, bój się, nie bój się, kupuj, nie kupuj?
No więc zależy dużo od tego, co rozumiemy przez chiński, prawda? Bo telefony, nawet takie, które nie są koniecznie... Dużo telefonów jest produkowanych w Chinach, tak powiedzmy, więc wszystko zależy od naszego modelu bezpieczeństwa i tego, jak chcemy podchodzić w ogóle do bezpieczeństwa. Nie wydaje mi się, żeby jakoś tutaj proces produkcyjny miał wpływ na, miał znaczący wpływ na to, co wychodzi z linii produkcyjnej, znaczy się kraj, w którym jest produkowany, miał wpływ na to, co wychodzi z linii produkcyjnej. Ale nie mam też takich statystyk, więc...
No, ciekawe, czy ktoś w ogóle prowadzi takie statystyki. Okej, okay. To takie pytanie z tych prostszych tak naprawdę i to chyba bardziej opinia twoja. Czy rutowanie telefonu obniża jego bezpieczeństwo?
Tak, to zdecydowanie jest moja opinia. Ja uważam, że jeśli wiemy, jakie zagrożenia niesie ze sobą rutowanie, to rutowanie może sprawić, że ten telefon, że osiągniemy z tego telefonu coś, czego nie moglibyśmy osiągnąć przy zostaniu przy tym systemie, z którym on przyszedł, prawda? Po to większość ludzi rutuje telefony, żeby osiągnąć coś więcej albo innego niż to, co im dano. Więc jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, czym rutowanie jest i zdajemy sobie sprawę z tego, że konto ruta ma uprawnienia, które potrafią złamać sandboxing, potrafią złamać SE Linuxa albo ominąć, złamać może być złym słowem, potrafią ominąć wiele zabezpieczeń, które są wbudowane w system, to jeśli jesteśmy przekonani, że to konto ruta nie zostanie wykorzystane do jakichś rzeczy, do których nie chcemy, żeby było wykorzystane i wiemy, z czym się w ogóle samo rutowanie wiąże, jeśli rozumiemy ten proces, no to hakujcie urządzenia i możecie z nich korzystać w taki sposób, w jaki chcecie. Tylko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest tutaj trzeba zrozumieć cały proces, żeby z niego wyciągnąć jakieś korzyści i przeewaluować tutaj, czy powinniśmy to robić, czy nie.
Oj, tam rutowanie jest po to, żeby zainstalować nowe ikonki w systemie. No przecież jaki proces? Łukasz, proszę cię. No.
Nie wiem, tak? Jest? Ja myślałem, że na Androidzie można ikonki bez rutowania.
Ja nie wiem, ja mam iPhone'a, więc ja nie wiem. Już dawno nie mam Androida, więc...
No dobra, czyli gdybyśmy mieli teraz zostawić taką poradę naszym słuchaczom, załóżmy, że no, słuchają nas osoby, które interesują się bezpieczeństwem i wiedzą, że z telefonami wiąże się dużo zagrożeń, są miłośnikami Androida, chcą sobie kupić nowy telefon. Czy jest coś, na co powinny zwrócić uwagę, oprócz tego, żeby tamta wersja zaczynała się od 9, a najlepiej od 10, i był to jakiś aparat z regularnymi aktualizacjami? Czy jeszcze jakieś kryteria wyboru, oprócz estetycznych czy wagowych, byś zastosował?
Podoba mi się, że użyłeś słowa aparat w znaczeniu aparat telefoniczny, a nie aparat w znaczeniu tego, co znajduje się z tyłu urządzenia.
Jestem stary.
Przez moment zacząłem myśleć, dlaczego aktualizacje kamery są takie istotne, ale rozumiem, dla niektórych ludzi mogą być. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jakby podejście do tego, to ja osobiście jakoś nie... Jak kupuję telefon, to zależy mi na innych rzeczach niż na tym, żeby był to najbezpieczniejszy telefon na świecie, o ile taki istnieje, a jeśli istnieje, to nie znam go. I nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek prowadził taki ranking. Więc ja stosuję takie kryteria właśnie, jak Adamie powiedziałeś, estetyczne, wagowe, czy coś jest, ma odpowiedni ekran, który mi pasuje, czy jest w odpowiednim kolorze, który mi pasuje, czy nie jest za ciężki, czy wygodnie się obsługuje. I naprawdę jest taki wybór różnych opcji i konfiguracji, zarówno sprzętowych, jak i funkcji dodatkowych, które są implementowane przez producentów telefonów, że myślę, że można znaleźć coś, co pasuje danej osobie, i na tej podstawie decydować o wyborze telefonu bardziej niż o innych funkcjach związanych z bezpieczeństwem. Ale nie wiem, to jest, tak jak mówiłem, moje prywatne zdanie. Ja tak wybieram telefon.
Łukasz, ty wybierasz telefon, jaki chcesz, a potem przychodzisz do pracy, flashujesz go najnowszym Androidem, niezależnie od tego, co to jest za producent i tyle. Tak, nie można ci tutaj jakby ufać w tej materii. Okej.
Okay. Nie. Wciąż płacę sam za telefon i mam komercyjny, zwykły system, który z tym telefonem przyszedł.
Dobra, to teraz jak nas powiedzi, jakiego telefonu ty używasz i jaką masz wersję na nim oprogramowania?
To jest bardzo dobre pytanie, na które jest bardzo długa odpowiedź, zadziwiająco. Do tej pory używałem Pixela 3. Wciąż go używam, wciąż go mam w ręku. Sprawdzę wam wersję, żeby wyglądało, że to jest interaktywne i wcześniej tego nie zrobiłem, więc będę też zaskoczony, przynajmniej będę udawał zaskoczenie. Więc wersja to jest Android 10, aktualizacja zabezpieczeń jest 5 czerwca 2020, więc nie mam jeszcze lipcowej na tym telefonie, mam czerwcową, ale tydzień temu wydarzyła się taka sytuacja, że ktoś w moim otoczeniu zamówił sobie iPhone'a SE nowego, ponieważ ktoś bardzo chciał iPhone'a SE i podkradłem tego iPhone'a SE, żeby zobaczyć, o co chodzi z tym całym iOS-em, bo jeśli nie wiecie, to ja w życiu nigdy nie używałem iOS-a, z wyjątkiem kiedy zostałem do tego zmuszony przez to, że ktoś mi podał telefon i powiedział, zadzwoń gdzieś tam. Ale myślę, że to nie jest akurat zbyt duże doświadczenie z używaniem telefonu. I tak się nim bawię od niecałego tygodnia, tym iPhone'em SE. Więc iPhone'a SE używam na razie, ponieważ zmiana była nie tylko z ciekawości, żeby zobaczyć, o co chodzi z tym iOS-em, ale również w wyniku kwarantanny bateria w moim telefonie zaczęła trochę gorzej działać. Jest pewna korelacja pomiędzy kwarantanną a żywotnością baterii, której może nikt się nie spodziewał, ale zauważyłem też na Twitterze, że bardzo dużo osób zauważyło korelację pomiędzy tymi dwiema rzeczami. Więc tak, szukam nowego telefonu na razie. Taka jest krótka informacja. Używam jednocześnie Pixela 3 i iPhone'a SE.
Przyznaj się, że ci się spodoba iPhone.
Jeśli szczerze, zupełnie rozmawiamy, przecież nikt nas nie słucha, to możemy sobie porozmawiać.
Nie, możesz nam powiedzieć, nikomu nie powiemy.
Jakby tak, co to wytniemy.
Tak, jakby co to wytniecie. Ten telefon, ten iPhone SE denerwuje mnie, ale denerwuje mnie w innych obszarach niż Android mnie denerwował. Nie wiem, czy to jest dobrze, bo wydaje mi się, że poziom jakby mojego zdenerwowania na system operacyjny się nie zmienił znacząco, tylko się przesunął w inny obszar. Ale to są rzeczy związane z używaniem telefonu oczywiście, więc jakieś tam...
Tak, to rozumiemy.
User interface i takie rzeczy.
A czy jest tak, znaczy rozumiem, że teraz jest kwarantanna i dużo ludzi nie chodzi do biura, ale gdybyś wybrał się do biura z tym iPhone'em, to ktoś będzie na ciebie krzywo patrzył, dlatego że jesteś w siedzibie Google i używasz iPhone'a, czy raczej jest pełna tolerancja i firma nie patrzy ludziom do kieszeni, szczególnie na prywatne telefony?
Nie, nikt nie patrzy na telefony, nie ma ostracyzmu społecznego, nie wyśmiewamy ludzi ze względu na to, że używają sprzętu, który nie został wyprodukowany przez pracodawcę. Tak myślałem o tym pytaniu, ponieważ się pojawiło na zaufanej trzeciej stronie i myślałem o tym, ile mam sprzętu wyprodukowanego przez mojego pracodawcę, który kupiłem zupełnie prywatnie, z prywatnych pieniędzy. I całkiem sporo go mam w domu, jakoś tak się zgromadził. Na przykład teraz jak rozmawiamy, to rozmawiamy przez Wi-Fi, które jest dostarczane przez router Nesta. Mam też jakiegoś Chromecasta, mam też jakiegoś Nest Hub Max, którego dostałem w prezencie akurat. To nie wiem, czy to się liczy, ale tak, też używam.
A powiedz mi, bo kiedyś Google miał taką tradycję, że rozdawał pracownikom telefony przy premierze nowych urządzeń. To nadal obowiązuje?
Ale to ja miałem tak, jakbym nie mógł odpowiedzieć, czy coś? Kiedyś tak mówił, że miałem mrugać, więc mrugnąłem.
Okej.
To zupełnie przypadkiem było, ale mrugnąłem.
Okay.
Dobra, ja mam pytanie w takim razie od jednego ze słuchaczy, które sam bym tobie zadał, tylko zapomniałem. Dzięki Jacku, że przypomniałeś. Mianowicie, jakie jest twoje zdanie na temat programów antywirusowych na Androidzie? Bo ja na szkoleniach opowiadam, że weźcie to w ogóle, wyrzućcie to, jest iluzja jakaś. Natomiast pytanie brzmi, czy Google Play Protect wystarcza i no, czy jednak te programy antywirusowe w ogóle mają jakiś sens? No jest tego trochę.
Ja tutaj trochę rozmawiałem przed zdradzimy tajniki podcastu, że rozmawiamy ze sobą przed podcastem przez jakieś parę minut, czy nie?
Zdradzimy, nie, możemy już zdradzić, zdradziliśmy, trudno.
Zdradziliśmy? Dobrze. Mogę wciąż twierdzić, że to sobie wymyśliłem. Więc rozmawialiśmy tutaj trochę wcześniej na ten temat i ja nie używam żadnych programów antywirusowych poza Google Play Protect na swoim telefonie, na swoim Pixelu, więc nie mam zielonego pojęcia, jak one działają i jakie funkcje one mają i co one robią. Więc jeśli mają funkcje, które powodują, że bezpieczeństwo telefonu się zwiększa i ktoś czuje się z tym pewniej, to nie widzę powodu, żeby ich nie używać. Ale ja osobiście nie używam nic poza Google Play Protect. Coś się z kamerą dzieje, ale to...
Jeszcze cię widzimy, to dobra wiadomość.
Jakieś zakłócenia masz dzisiaj. Jak testowaliśmy, to nie było ich. Nie wiem, może to jest
właśnie,
jakieś...
nie wiem, co się dzieje.
Na pewno wiewiórki podgryzają ci Wi-Fi.
Tak mi
słuchaj,
się wydaje.
Łukasz, nie wiem, czy będziesz w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale jest zadane przez jednego z naszych słuchaczy. Skąd najczęściej biorą się złośliwe aplikacje? Czy są preinstalowane, czy są dystrybuowane przez sklep, czy raczej spoza sklepu pobiera?
Jest taka fajna strona, która nazywa się, której adres jest transparencyreport.google.com. Można sobie tam wejść i wybrać, chyba Android Security się nazywa, ale jest to strona po polsku, więc nie wiem, jak zostało przetłumaczone. I jak sobie wejdziemy na tą stronę, link do której będzie w notatkach, to możemy zobaczyć procentowo, ile aplikacji, ile urządzeń ma zainstalowane złośliwe aplikacje, które pochodzą ze sklepu i które pochodzą z sklepu i spoza sklepu. Różnica z tego, co patrzyłem dzisiaj rano, najnowsza, co patrzyłem dzisiaj rano na tej stronie, to jest, że jest około 6 razy więcej urządzeń, które mają aplikacje ze sklepu i spoza sklepu, niż tylko te, które mają ze sklepu. Jeśli mi pozwolicie troszeczkę opowiedzieć o statystyce, bo ja bardzo lubię statystykę i bardzo lubię takie porównania, to jest to, co się rozumie przez instalację, jest często bardzo skomplikowanym tematem wbrew pozorom, bo instalacje to zresztą każdy, kto w życiu napisał aplikację mobilną i dystrybuował, pewnie wie, że jest różnica pomiędzy tym, czy użytkownik zainstalował aplikację, czy użytkownik kliknął w przycisk instaluj na jakiejś stronie, gdzie ta aplikacja jest dystrybuowana, czy użytkownik uruchomił tę aplikację, czy użytkownik używa tej aplikacji, czy użył jej ostatnio. Jeśli myślimy o jakichś złośliwych oprogramowaniach, takich jak na przykład takie, które wykradają hasła do kont bankowych, to jeszcze jest różnica pomiędzy tym, czy użytkownik to uruchomił i podał hasło, a uruchomił i nie podał hasła. Więc bardzo takie te dane, które starają się kwantyfikować, to jakby to, co intuicyjnie możemy nazwać niebezpieczeństwem użytkownika, czyli złośliwą aplikacją, czyli no nie wiem, udanym atakiem może, to są fajne nazwy, które za którymi stoi bardzo dużo niewyjaśnionych cech danych, że tak powiem. Więc możemy sobie mówić tutaj, że prawda, aplikacja została zainstalowana, ale to zupełnie nie musi znaczyć, że ta aplikacja została uruchomiona, że zostało podane hasło do konta albo coś takiego, więc jeśli chodzi o dane, to jest bardzo ciekawy i długi temat o tym, jak można to liczyć i które metody mają jakie problemy ze sobą.
Okej. Okay. Mamy kolejne fajne pytanie, które też planowałem zadać.
Dzień dobry, Tomaszu.
Tak, Tomasz pyta.
Pozdrawiamy.
Dlaczego Android zostawia wbudowaną możliwość instalacji aplikacji spoza sklepu? Pamiętam, Łukaszu, że wiele razy o tym rozmawialiśmy, czasem nawet bardzo burzliwe dyskusje prowadziliśmy i miałeś ciekawą argumentację, która uzasadniała. Możesz się podzielić jakąś swoją opinią.
Zawsze te dyskusje były smaczne, ponieważ odbywały się w restauracjach, że tak zdradzę, ale z tego co pamiętam przynajmniej, ja pamiętam bardziej obiady niż dyskusje. Oczywiście nie wypowiadam się tutaj w żaden sposób za to, co prawda, mój pracodawca ma w jakikolwiek sposób w zamyśle, ani jakie są oficjalne powody ani, i tak dalej. Ja mogę opowiedzieć tylko o to, co ja zaobserwowałem. I to nie jest jakaś obserwacja, która jest rewolucyjna albo jakoś odkrycie niesamowite, ale to, jak my używamy, jak ja używam telefonu, jak pewnie wy używacie telefonu, jak ludzie na czacie używają telefonu, czy ludzie, którzy to oglądają, używają telefonu albo słuchają, jest zupełnie inne od tego, jak telefony są używane w innym miejscu świata przez inne osoby. Wydaje mi się, że sposób, w jaki używamy telefonu, jest bardzo indywidualną rzeczą i nawet wracając do tego, że ja sobie tutaj testuję różne telefony, prawda, to mnie mogą denerwować rzeczy, które innym ludziom się podobają. Obiecuję, że zmierzam do odpowiedzi na to pytanie. I to, że my bierzemy pewne rzeczy w Polsce czy w Wielkiej Brytanii za pewnik, jak na przykład to, że będziemy mieli dostęp do internetu niemal nieprzerwany, z wyjątkiem jakiejś awarii, prawda? Ale jak wyjdziemy sobie z domu, będziemy mieli dostęp do tego internetu po połączeniu mobilnym. Jak wrócimy do domu, to będziemy mieli dostęp po Wi-Fi i praktycznie nie płacimy za ten dostęp w zależności od ilości wysłanych danych czy odebranych. No wiadomo, czasem jest to rozliczane w ten sposób, ale to są na tyle limity, że jedna aplikacja w te czy we w te nam nie przeszkadza. W innych częściach świata to już nie jest tak fajnie i niektórzy muszą płacić duże kwoty za to, żeby korzystać z internetu mobilnego. Ludzie mogą nie mieć dostępu do Wi-Fi tak bardzo, tak często jak my mamy. I używanie telefonu w tych miejscach może być bardziej skomplikowane i niekoniecznie oznacza, że tak łatwo jest pobrać aplikację ze sklepu i tutaj niezależnie od tego, jaki to jest sklep, pobrać aplikację z internetu w ogóle może nie być łatwą rzeczą. Poza tym oczywiście są sytuacje, które jakby również są ciekawe, jak na przykład, że telefon może zawierać jakiś dodatkowy sklep, ludzie mogą sobie instalować sklepy z różnych miejsc i ściągać z nich oprogramowanie. To również jest taką dosyć ciekawą opcją. Więc na pewno jest, i to znowu moja opinia po prostu, jest użyteczne to, że ludzie mogą sobie instalować aplikacje spoza sklepu i jest to w jakiś sposób wykorzystywane niekoniecznie tylko do tych złośliwych celów. Jest wykorzystywane też do tego, żeby zainstalować aplikacje offline na przykład. Zupełnie bez połączenia do internetu.
No, przemówiło to do mnie, powiem ci. Nie myślałem o tym w ten sposób. Nie, poważnie. Możesz mieć dużo w tym racji. Okej, okay. To teraz jedziemy w stronę tego, co lubisz i robisz tak naprawdę, bo analizowałeś złośliwe oprogramowanie, zanim jeszcze dołączyłeś do firmy na G. I powiedz, od czego zacząć taką przygodę z analizowanym złośliwego oprogramowania na Androida?
Na Androida, bo w ogóle to dobrym początkiem jest wysłanie CV do CERT-u. Nie wiem, czy Przemek nas słucha. Jak nas słucha, to pozdrawiam serdecznie. Nie, w ogóle na Androida to zacząłem w CERT-ie analizować aplikacje, bo jeśli mogę troszeczkę zmienić temat, obiecuję, że odpowiem na pytanie. CERT jest naprawdę wspaniałym miejscem na zaczęcie przygody z bezpieczeństwem i będę powtarzał to każdemu, przynajmniej za moich czasów. Wiem, że tutaj są pewne osoby, z którymi pracowałem, więc za moich czasów naprawdę była tam całkiem fajna ekipa. Nie wiem, jak jest teraz, domyślam się, że jest podobnie, przynajmniej z tego, co Przemek mówił. I można się bardzo wiele nauczyć z różnych działek i nauczyłem się wiele z analizy poincydentalnej, nauczyłem się wiele z rewersowania zarówno Androida, jak i aplikacji programów na Windowsa. Troszeczkę było też jakiegoś forensiku, czasami się trafiał. Jak się chciało, to można było się też zająć sieciówką, więc całkiem fajne miejsce było. Cześć Radek. Wiele można się nauczyć i w ten sposób zostałem jakby... miałem pierwszy kontakt z aplikacjami na Androida i rewersowaniem aplikacji na Androida przez właśnie CERT. Bardzo mi się spodobał ten koncept, że Android wtedy, a teraz jeszcze bardziej, miał w pewien sposób określone granice bezpieczeństwa w dosyć taki jasny sposób i chociażby nawet taki prosty przykład, że są uprawnienia, tak, i aplikacje są sandboxowane i nie mogą ze sobą rozmawiać w jakiś taki w miarę oczywisty sposób, czy programy nie mają dostępu do swoich plików nawzajem, co wtedy jeszcze w Windowsie XP było w miarę oczywiste, że możesz sobie przeczytać plik na dysku. To nie było coś, co było jakoś...
nie tylko u siebie.
Jakoś niemożliwe. Tak, nie tylko u siebie. Więc spodobało mi się to, że są pewne granice bezpieczeństwa i chciałem się dowiedzieć, co w ramach tych granic bezpieczeństwa może złośliwe oprogramowanie zrobić, bo według mnie jest ciekawsze, kiedy masz jakieś ograniczenia zewnętrzne i próbujesz napisać złośliwe oprogramowanie, biorąc pod uwagę te zewnętrzne ograniczenia, niż tak jak wtedy piszesz złośliwe oprogramowanie i możesz się martwić o mniej rzeczy związanych z jakimiś takimi ograniczeniami bezpieczeństwa. To mnie przekonało do Androida i analizy aplikacji na Androida.
No dobrze, ale obiecałeś, że odpowiesz na pytanie. Właśnie. I w końcu nie odpowiedziałeś. No.
A pytanie nie było...
Jakie było pytanie? Od czego zacząć? Od czego zacząć?
No bo może ktoś nas słucha i chciałby zacząć. Od czego byś poradził zacząć?
Przepraszam, tak odebrałem bardzo egoistycznie pytanie, od czego ja zacząłem. Od czego zacząć w ogóle?
Zmieniliśmy temat, teraz nie mówimy już o tobie.
Oj.
No przepraszam, no ale pół godziny podzieliliśmy. Pół o tobie, pół o pracy.
Druga część podcastu. Zacząć można od zbierania aplikacji. Ja tak zaczynałem na Windowsie, kiedy jeszcze nie miałem dostępu do ogromnej bazy danych, ale do jakiejś bazy programów, chociażby przez VirusTotal czy inaczej. Można sobie zebrać aplikacje z różnych źródeł, które są dostępne. Są jakieś tam przykłady złośliwych aplikacji i krążą po internecie mniej więcej tak samo, jak krążyły na te aplikacje na Windowsa. I zobaczyć, co w środku siedzi, w jaki sposób one są złośliwe. Narzędzia, jest mnóstwo narzędzi na Androida, które są do analizowania aplikacji na Androida, które są zarówno darmowe, jak i płatne, ale też darmowych jest całkiem sporo. Jest mnóstwo tutoriali, jeśli mogę polecić jakiś, to jest taki, który moja koleżanka z pracy zrobiła, Melly Stone. Jest bardzo, wchodzi w bardzo duże szczegóły i zaczyna się praktycznie od, może nie zera, ale jeśli ktoś jest programistą i chciałby zmienić działkę na analizę wsteczną, to z pewnością ten kurs będzie w stanie sobie przeklikać i zobaczyć, co tam się dzieje. To jest bardzo fajny, polecam, ale też po prostu patrzeć i się uczyć.
A gdybyś miał wymienić jakieś jedno, dwa narzędzia, których używałeś i które twoim zdaniem nadają się dla początkujących?
No jest na pewno APK Tool, którego chyba każdy używał w życiu, jeśli w ogóle w jakikolwiek sposób chciał się dobrać do aplikacji z Androida. Jest trochę dekompilerów, które są darmowe. Ich jakość jest różna i ich stabilność też jest różna. Wydaje mi się, że takim najbardziej stabilnym jest coś, co nazywa się JADX albo JADX. I on ma też UI, więc jest dosyć wygodny. Ale są też inne alternatywy, które można do tego zrobić. Oczywiście, jeśli chcemy sobie popatrzeć w kod źródłowy, który jest kodem natywnym, no to istnieje jakaś tam AIDA, czy teraz Gidra, o której niestety nie wiem zbyt wiele, ale znajomi mówią, że fajna jest i darmowa, więc polecam. Analiza w ogóle aplikacji na Androida właśnie wygląda niestety albo stety w ten sposób, że musimy użyć wielu różnych narzędzi, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, więc tak też zachęcam do próbowania tych narzędzi.
A jeżeli miałbyś porównać, bo rewersowałeś i analizowałeś zarówno binarki pod Windowsa, jak i pod Androida, jeżeli miałbyś porównać stopień trudności, to co jest łatwiejsze?
Jest to zupełnie inne. Ja wiem, że to jest słaba odpowiedź na pytanie, co jest trudniejsze, ale prawda jest taka, że jest to zupełnie inne i to ze względu właśnie na to, że jakby androidowe aplikacje istnieją w pewnym ekosystemie, który na nich wymusza pewne rzeczy, jak definiowanie uprawnień, jak specyficzny format aplikacji, czy ten format APK, jak to, że tam jeśli chcemy mieć kod natywny, to musi się znajdować w specjalnym miejscu, ma też określoną strukturę, musi się też komunikować z kodem, który jest napisany w Javie w określony sposób. Więc jest to zupełnie inny zestaw wiedzy, którą trzeba mieć. Jedyne, co pomaga poniekąd, no to, że jak już dobierzemy się do tego assemblera, to assembler w jednym i w drugim przypadku będzie podobny, chociaż na Androidzie raczej spotkamy ARMA, a na Windowsie raczej spotkamy nie ARMA.
Chociaż są jakieś mutanty urządzenia z x86.
Tak, są. Dlatego mówię, że częściej spotkamy ARMA, a na Windowsie częściej spotkamy nie ARMA. Ale jakby koncepty takie jak rejestry czy coś tam, to jeśli mamy tą podstawę związane z inżynierią wsteczną, to się nam przydadzą, ale świat jest zupełnie inny, wydaje mi się.
A czy zdarzyło ci się kiedyś dotknąć w ogóle świata aplikacji iOS i mógłbyś cokolwiek powiedzieć o różnicach między światem aplikacji iOS a Androida?
Nie, i to nie zdarzyło mi się nigdy analizować aplikacji iOS i to nawet do tego stopnia, że nie mam pojęcia, w jakim formacie są aplikacje iOS dystrybuowane i w jakim formacie się znajdują. Trochę się wykazuje tutaj brakiem wiedzy albo ignorancją, ale niestety.
To może być dowód, że nie ma wirusów na iOS-a, skoro ich nie analizowałeś.
Ale ja nie analizuję tylko złośliwego oprogramowania, tylko w ogóle oprogramowanie, żeby zdecydować, czy jest złośliwe.
Ale Łukasz teraz ogarnął sobie iPhone'a, więc dajmy mu jeszcze z tydzień, no dwa powiedzmy i coś tam wygrzebie.
Za tydzień to podejrzewam, że już iPhone'a nie będę używał, więc...
Przeanalizuję i oddam.
Tak, przeanalizuję i oddam.
Łukasz, wiemy, że ostatnio też troszeczkę hardwarem się zajmujesz. Powiedz nam, czy hakowanie urządzeń jest ciekawsze od hakowania aplikacji czy systemów?
Znowu jest inne trochę, ale ma takie aspekty, których wcześniej nie wiedziałem, że można mieć w analizie wstecznej i wiem, że to trochę zabrzmi tak dziwnie, ale jest pewien aspekt manualny związany z hakowaniem sprzętu, który powoduje, że jakby łączy się ten świat, który jest tym cyberświatem, ze światem, który jest w miarę rzeczywisty i tam można sobie poprzełączać kabelki i to zaczyna działać. Takie dosyć ciekawe, troszeczkę przypomina może budowanie Lego, w którym w pewnym momencie powstaje ci cała struktura, tutaj jak odpowiednio połączysz kabelki, to w pewnym momencie możesz ominąć zabezpieczenia. Zrobiłem kurs i uczyłem wiele osób, już chyba ponad 200 osób uczyłem tak osobiście hakowania hardware'u, które to osoby, które były z różnych dziedzin, niekoniecznie tam jakoś super techniczne albo związane z bezpieczeństwem, to już też nie. I dosyć fajnie jest, bo są takie jakby dwa światy. Jeden jest taki, że naprawdę chcesz, że robisz rzeczy tylko związane z jakby manualnym hakowaniem sprzętu i tutaj najlepszym przykładem jest coś, co nazywa się power glitching, czyli niedowoltowanie procesora albo przewoltowanie procesora, wysłanie za małego lub za dużego prądu. I wytłumaczenie teorii, która za tym stoi, jest bardzo skomplikowane. Nawet osobie technicznej, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie do końca to zrozumieć, więc w przypadku osób nietechnicznych to trochę wygląda jak taka czarna magia, machanie ręką, jak to działa i w ogóle. Ale ta część manualna jest bardzo fajna, ponieważ jak się wszystko, cały zepnie obwód i po prostu się podłączy do tego obwodu, nie trzeba nic robić, można ominąć prośbę o hasło, nie znając w ogóle hasła, tylko wkładając kabelki w odpowiednie miejsca. Wielu osobom to się podoba, uważają wciąż, że to jest czarna magia, ja też troszeczkę uważam, że to jest czarna magia, że to działa, ale ten aspekt manualny, którego nie ma w ogóle w analizie wstecznej oprogramowania, jest bardzo ciekawy i widzę, że ludzie też na to reagują w taki sam sposób jak ja, że uśmiechają się i cieszą, że mogą sobie coś zbudować i to, co zbudowali, działa.
Jeżeli to, jak Łukasz opowiada o hakowaniu sprzętu, przemawia do was i chcecie też się tak uśmiechać jak on, to w czacie wrzuciłem linka do kursu, który Łukasz stworzył. Można sobie zobaczyć i można sobie pohakować trochę sprzętu. Jak coś wyhakujecie fajnego, to możecie też podesłać i opisać na zaufanej. Zapraszam jak najbardziej. Mamy jeszcze pytanie.
Kurs jest wolny od... Przepraszam, jeśli mogę, tylko dajesz. Kurs jest zupełnie online, nie potrzeba żadnego sprzętu poza laptopem i możliwością zainstalowania oprogramowania, które działa na większości systemów operacyjnych, więc nie musicie mieć żadnego dodatkowego sprzętu ani robić żadnych zakupów. Polecam.
Kabelków też nie trzeba.
Kabelków też nie trzeba.
Korzystajcie. Pojawiło się pytanie... Trochę ideologiczne, ale może się do niego będziesz potrafił odnieść. Ja rozumiem pytanie to tak, że są osoby, które mają starsze modele telefonów, na które producent już nie oferuje aktualizacji oprogramowania i te osoby bardziej techniczne stoją przed alternatywą albo pogodzić się z tym, że mamy stare oprogramowanie na telefonie, albo jeżeli chcemy, szukamy rozwiązania budżetowego, złamać zabezpieczenia tego telefonu, odblokować bootloader, załadować tam alternatywny system operacyjny, który da nam tę aktualizację, który będzie miał dostęp chociażby do tych ład bezpieczeństwa przez jakieś dodatkowe moduły rozwiązania, które pozwalają korzystać z tego, że Google wypuszcza aktualizację bezpieczeństwa. Czy powiedziałbyś, że może jednak lepiej poszukać budżetu na telefon, który będzie miał tego Androida 10, czy można w ten sposób ratować te telefony, które dzisiaj już nie są wspierane?
Ja w ogóle zacznę od tego, że nie wiem, co jest w customowych ROM-ach zupełnie i to nie dlatego, że jakby staram się tutaj w jakiś sposób przekazać wiadomość podprogową, że tam coś może być, tylko naprawdę nie wiem. Bo nawet nie wiem, jakie istnieją. O tym, jakie istnieją, dowiedziałem się z komentarzy na zaufanej trzeciej stronie albo tutaj z czata. Więc nawet nazw nie znałem. Więc nie mam zielonego pojęcia, na czym polega wkrywanie customowego ROMa i na ile to przełamuje jakieś zabezpieczenia związane z Androidem. Nie wiem, jaki to też ma wpływ na takie rzeczy jak Verified Boot czy inne zabezpieczenia. Więc jedyne, co mogę powiedzieć, to jest tyle, że jeśli wiemy, na co się decydujemy i z czym to jest związane i jakie rzeczy stracimy, a jakie rzeczy zyskamy, no to możemy podjąć tę decyzję, ale niestety nie wiem, co jest w takich customowych ROMach, więc się nie wypowiem na ten temat.
Ja wiem, w customowych ROMach jest wszystko. Przez parę lat obserwowałem, jak one są budowane. Polecam forum XDA Developers i naprawdę, uwierzcie mi, tam jest wszystko. Ludzie, którzy budują customowe ROMy, no może nie Lineage OS czy takie bardziej mainstreamowe, tylko te bardziej customowe, no to tam jest faktycznie wszystko. Ci ludzie po prostu kompilują sobie, wrzucają apki, tapetki zmieniają, już jest nowy ROM, tak? No, także ja nie polecam. Dobrze, Łukaszu, to teraz powiedz nam, na jakim systemie pracujesz codziennie? Prywatnie i zawodowo. Tak. O, tak zróbmy.
Dobrze, zróbmy tak. Prywatnie ten system, przez który z wami rozmawiam, to jest jedna z dystrybucji Ubuntu. subdystrybucji Ubuntu, która nazywa się Pop OS i mi się wydaje bardzo przyjazna dla użytkownika, ale dystrybucje zmieniam regularnie. Jedyne, czego się trzymam, to żeby były oparte na Debianie i testuję różne dystrybucje. Nie mam ku temu żadnych przesłanek związanych z bezpieczeństwem. Debiana używam od początku studiów, więc jedyne, co mnie jakby trzyma, to trochę siła rozpędu i niechęć do uczenia się nowych systemów. Miałem okazję używać macOS-a na laptopie przez jakiś niezerowy czas. Nie przekonał mnie do siebie ten system, ale znowu nie ma to nic związanego z bezpieczeństwem, tylko po prostu widocznie nie jestem takim użytkownikiem, którego by to przekonywało. W Debianie podoba mi się to, że mogę sobie go ustawić tak jak chcę i mogę sobie ustawić to, co chcę. I nawet jakieś super zaawansowane zmiany w miarę mogę wprowadzić, jeśli jest jakiś komponent jest na otwartym kodzie źródłowym. To mnie przekonuje. To mnie zresztą też przekonuje do Androida, że mogę sobie Androida skonfigurować jak chcę i mogę pozmieniać całkiem dużo rzeczy. Więc tego używam prywatnie, służbowo też używam Linuxa. Linuxowcem jestem. Ostatnio powiem, że zainstalowałem Windowsa 10, żeby zagrać w grę jedną.
Jaką?
Planet Zoo. Polecam na Steamie. I tutaj opowiadałem znajomemu, który się ze mnie śmiał, że jestem użytkownikiem Windowsa 10, mniej więcej takim jak rodzice, czy przeciętny rodzic, czy dziadek. Mam jedną wielką ikonę gry na samym środku pulpitu, bo nic więcej nie umiem zrobić. Butuję się do Windowsa i dwa razy klikam na ikonce i to jest wszystko, co moja cała interakcja z Windowsem. Czasem kliknę, żeby tam łatki bezpieczeństwa zainstalował, chociaż nie jest nawet podłączony do internetu za bardzo, więc nie wiem, po co mu te łatki, ale...
A nie przemianowałeś ikonki? Nie przemianowałeś ikonki Internet Explorera na internet?
Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Na razie ją usunąłem, żeby mnie świeżbiło, żeby tam wchodzić do internetu.
No dobra, słuchaj, teraz dochodzimy do pytania, którego nawet nie wiem, czy jest sens ci zadawać, bo co prawda wyglądasz na 15 lat, masz chyba ze 3 więcej, ale Atari czy Commodore?
Ja myślałem o tym pytaniu i odpowiedź na nie brzmi Amiga. Przepraszam, ale...
Czyli Commodore.
Ale z drugiej strony to ja tutaj teraz muszę powiedzieć, że odpowiedź Amiga to jest chyba najbardziej dyplomatyczna odpowiedź, jaka nam się zdarzyła w ciągu 15 odcinków, ponieważ ja jako wielki fan Atari sam zostałem Amigowcem w pewnym momencie, więc z jednej strony zadowalasz i Adama L, i Adama H, bo ja też kochałem Amigę, więc myślę, że udało ci się trafić.
Ale chciałem zauważyć, że Amiga to nie jest Amiga, tylko Commodore Amiga, więc plus jeden dla Commodore niestety. No.
Ale ja dalej jestem zadowolony, więc nie będę dzisiaj płakał. Okay. Trafiliśmy na kolejnego Commodore'owca.
Tak,
no dobra. Łukaszu, ja myślę, że nadchodzi teraz moment, ponieważ dzisiaj mamy trudne pytania do kluczy i potrzebujemy trochę więcej czasu, a nie chcemy was też trzymać za długo. Więc proponuję, żebyśmy przeszli do pytań, bo myślę, że trochę czasu znajdzie wam znalezienie na nie odpowiedzi. Więc Łukaszu, czy mógłbyś zadać pytanie, które zaowocowane odpowiedzią da odpowiadającemu Yubikeya?
Ja chciałbym zwrócić uwagę, iż Adam powiedział zaowocowane, co jest istotne dla pytania, ponieważ jest to dowcip, jakby ktoś nie zauważył. Więc Android 10 od wersji 10 przestał używać nazw deserów. Ale jaki owoc, jaka jest polska nazwa owocu, który występuje w wewnętrznej nazwie Androida 10? Powinniście to znaleźć w internecie.
Tak i wbrew temu, że wszędzie piszą, że teraz już nie ma żadnych nazw, to ta nazwa jest i ona jest w internecie, co Łukasz nam udowodnił.
Nazwa jest wewnętrzna, nie jest zewnętrzna. Na zewnątrz wciąż się nazywa Android 10. U mnie w telefonie też jest Android 10. Ja nie mam podglądu żadnego na czat, więc ja teraz będę prowadził program rozrywkowy do momentu, aż ktoś znajdzie odpowiedź.
Łukasz, a jak się... Bo kiedyś był taki easter egg, że jak naciskałeś parę razy bodajże wersję Androida, to zmieniał się screen i pokazywało
jakieś... A nie mam pojęcia.
Jak jest właśnie na 10?
Dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Serio.
Przypominam wszystkim szukającym odpowiedzi, że odpowiedzi należy udzielić na YouTubie.
To jest easter egg. Okay.
Czyli tu nie ma podpowiedzi.
Właśnie kliknąłem. A nie, można sobie przesuwać Literki. Tu się wykonarki.
Jakie to są taśne.
Mamy pierwsze próby. Ktoś mówi fasolka, ktoś inny mówi pitaja, ale z tego co pamiętam, to nie jest prawidłowa odpowiedź.
Nie. Fasolka jest owocem? Dobre pytanie.
Może magiczna fasolka.
Może magiczna fasolka. Nie, wciąż jednak to jest owoc. Myślę, że większość ludzi się zgadza, że to jest owoc, więc podpowiem nie pomidor.
Ja podpowiem, że Kens mówi Ghost Rafał.
Ale jednak o polską nazwę prosiliśmy.
Tak, prosimy o polską nazwę.
Znaczy, wy jesteście w Polsce.
Tak, tak, bo faktycznie w poleceniu Łukasza było, żeby podać polską nazwę.
Kiedyś chyba blisko. Był Jelly Bean, bardzo dawno temu,
dobra,
ale...
już mamy odpowiedź.
Tak, mam Damian odpowiedź. Powiedział Michał? Słowo pigwa. A nie, wcześniej jeszcze był Michał.
Nie, wcześniej Michał.
Tak, patrzę w czat, przewijam jeszcze. Michał, tak, Michale, maila na adammopa@trzeciastrona.pl. Brawo za, co prawda Ghost Rafał pierwszy powiedział to po angielsku, ale polecenie było, aby powiedzieć po polsku, więc to Michał wygrywa Yubi Keja. No dobrze, Adamie L, czy czynisz honory, czy ja mam teraz swoje dać?
Teraz ty.
Teraz ja? Dobrze. Dobrze, zatem moje pytanie brzmi... Pytanie jest z serii kinowe. W co gra w salonie gier David w filmie War Games? Jest taki automat do gier i on w niego naparza jak wściekły. Zresztą jestem całkiem dobry. Jak nazywa się gra, w którą gra David? Ja lubię te filmy, więc będzie dużo pytań filmowych również w przyszłości.
Tak, a i dzisiaj też się... będzie.
Tak, będzie jeszcze dzisiaj jedno od drugiego Adama. Jak chcecie się szykować do konkursu za tydzień, to obejrzyjcie klasykę kina hakerskiego. Nie gra w Ponga i nie gra w Ponga, to nie ta gra. Global Thermonuclear War to jest gra, w którą gra jakby w oparciu o scenariusz filmu, natomiast w salonie gra na czymś zupełnie...
Mamy już odpowiedź.
Pojawiło się, wyskoczyło, tak. Dobrze. Mateusz, Galaga, tak. Brawo Mateuszu, tak, Galaga to ta gra, w którą gra David. Słuchajcie, całkiem szybko wam dzisiaj idzie, całkiem. Mateuszu, adam@trzeciastrona.pl, wyślij e-maila. Wszystkie osoby, które wygrywają, muszą mi podać swój numer paczkomatu, numer telefonu, adres e-mail wezmę sobie z nagłówków. No dobrze, Adamie L.
To trudniejsze pytanie. Słuchajcie, pytanie brzmi następująco. W filmie Hacker Zero Cool, czyli główny bohater jakby filmu, włamuje się do telewizji. Jaki system hakuje? Podaj jego nazwę i wersję.
Zwiększamy właśnie obciążenie wszystkich serwerów streamingu wideo na żądanie. Tak, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, tylko chyba nawet w Google nie
znają. Mam awaryjne w razie czego, więc dajmy sobie time limit jakiś.
Będą timestampy? Czy... W którym momencie filmu występuje?
Kurczę, nie dałem tego. Ale to by było zbyt duże ułatwienie.
Poza tym, wiesz, zanim ludzie pobiorą, to my już audycję skończymy, więc chyba, że ktoś ma naprawdę szybki internet.
Też prawda. Myślałem, że tutaj jest taka idea, że zostajemy tak długo, aż ludzie odpowiedzą. I...
Staramy się wyważyć trudność pytań i czas trwania programu, więc... Więc mamy nadzieję, że znajdą. Jak się znajdą.
Windows to... Millennium.
Windows Millennium. Nie
jest to Windows Millennium. To nie te czasy chyba troszeczkę.
Nie to pytanie. Możemy potem zagrać w odwrotną grę, że wy będziecie pisać odpowiedzi, a my będziemy wymyślać do nich pytania, tak? Możemy się też kiedyś tak pobawić. Natomiast ja proponuję, że czekamy jeszcze maksymalnie minutę.
Mamy już odpowiedź. Jest to ARPS 331, Waldemar Dymkiewicz, gratulacje. Także do Adama trzeba napisać według instrukcji.
Udało wam się, no. Jesteśmy z was naprawdę dumni. Wszystkie trzy pytania znalazły prawidłową odpowiedź. Jeszcze nie było tak, że nie znalazły, ale naprawdę nie było lekko, także gratulacje dla wszystkich hakerów. Filmy polecamy, bo są całkiem fajne. Androida 10 też polecamy, bo też jest całkiem fajny. Pamiętajcie, że jak kupujecie telefon albo komuś polecacie, to żeby miał jednak tego nowszego Androida, a wtedy jego życie na pewno będzie prostsze i wasze też będzie prostsze, bo nie będzie do was przybiegał, że tu mu takie coś wyskoczyło i jak to teraz skasować z tego telefonu. Tak więc polecajcie nowe Androidy.
Ja tylko powiem, że jak zacząłem używać iOS-a, to bardzo często biegam do innych ludzi i pytam, co mi wyskoczyło na tym iOS-ie, więc pomimo tego, że jest w najnowszej wersji.
Myślałem, że po cukier
to
biegasz.
To może nie być. Nie.
Biega po cukier, bo ma już pigwę, a wiadomo, że cukier i pigwa, Może być z tego dobry wynik.
Dzięk.
No dobrze, Łukaszu, dziękujemy ci bardzo za udział w naszym programie. Było nam bardzo miło
cię gościć. Żeby tak samo zakończyć, dziękuję Adamie.
Dziękujemy ci, Łukaszu, za poświęcony czas. I do zobaczenia. Miejmy nadzieję wkrótce w live'ie tak zwanym.
Do zobaczenia.
Cześć. No dobrze, a my mamy jeszcze do dokończenia ogłoszenia duszpasterskie. UBK'e zostały rozdane, czy też za chwilę do was ruszą, jak tylko podeślecie na miarę na swoje paczkomaty. Natomiast chciałem powiedzieć, kto będzie naszym gościem za tydzień, bo w odcinku 16 wyłamujemy się trochę ze schematu i widzicie na ekranie Tomka Goleniowskiego, który nie bez powodu wygląda jakby był wojskowym, bo przez jakiś czas nosił różne mundury i specjalizuje się w bezpieczeństwie innym niż komputerowe, bo specjalizuje się w wykrywaniu i rozbrajaniu ładunków wybuchowych oraz w problemach zagrożeń chociażby biologicznych czy innych tego typu. To będzie bardzo ciekawa audycja, jak zawsze zresztą w naszym programie, choć zupełnie inna niż wszystkie, bo nie będziemy w ogóle rozmawiać o komputerach, będziemy rozmawiać o innych kategoriach zagrożeń, które wbrew pozorom też są istotne. Tomek wie nawet, jak otwierać kopertę z wąglikiem, czy też jak ją rozpoznać, żeby jej nie otworzyć. Więc jeżeli wasze obowiązki czy zainteresowania wykraczają poza bezpieczeństwo IT, to na pewno od Tomka dowiecie się wielu ciekawych rzeczy. Ja byłem na szkoleniu u Tomka z tych wszystkich tematów. Naprawdę mówi ciekawie i mówi bardzo fajne rzeczy za tydzień o 21:00, jak co niedzielę. To w zasadzie jedyne ogłoszenie, jakie mamy. Wpiszcie do kalendarza, niedziela 21:00. Już za tydzień widzimy się ponownie w naszym programie na żywo. A streamingi, podcasty, historia wszystkich programów to znajdziecie na live zaufana3strona.pl. Nie zapomnijcie zwycięzcy podesłać e-mailem danych swoich paczkomatów. Dziękujemy za udział w audycji.
Nieprawda, jeszcze czekamy. Adam, czekamy na Stefana.
Jezu, ja zawsze zapominam, wiecie co, on w ogóle siedzi obok i nic nie mówi. Ja bym w ogóle wolał, żeby on sam się tutaj, wiesz, wkręcał, no ale... On zawsze taki jest nieśmiały trochę, ja go muszę tutaj wciągać i sorry Stefan, że cię nie było tydzień temu, już mi wybaczył, mieliśmy bardzo poważną rozmowę na ten temat. Następnym razem chyba po prostu zostawię go cały czas na wizji, bo głupio mi tak, że znowu o nim zapomniałem. Ja taki wkręcony w te programy jestem, przepraszam raz jeszcze. No.
Okej, okay, Adam obiecuje poprawę, zapraszamy was za tydzień. Do zobaczenia.
Cześć.